Szczęśliwej drogi! — krzyknął Bilbo, dzwoniąc z zimna zębami. — Nie przypuszczam, żebyś znalazł czas na prowadzenie dziennika podróży, mój Frodo kochany, ale spodziewam się dokładnego sprawozdania po powrocie. Nie każ mi za długo czekać. Bywaj zdrów! Wielu domowników Elronda, stojących w cieniu, żegnało odchodzących i szeptem życzyło im szczęścia. Nie było śmiechu, ani pieśni, ani muzyki. Wreszcie drużyna ruszyła cicho, wsiąkając w mrok. Przebyli most i zwolna zaczęli się wspinać długą, stromą ścieżką na ścianę wielkiej rozpadliny, w której leżało Rivendell. Aż stanęli w końcu na wyżynie stepowej, gdzie wiatr szeleścił wśród wrzosów. Raz jeszcze spojrzeli na ostatni przyjazny dom, migocący w dole światłami, a potem zanurzyli się w noc. Przy brodzie Bruinen opuścili gościniec i skręcając ku południowi, weszli na wąskie dróżki wijące się przez falistą okolicę. Zależało im na tym, by jak najdłużej trzymać się zachodniej strony gór. Teren był tu bardziej wyboisty i jałowy niż w zielonej dolinie wielkiej rzeki, płynącej za ścianą górską przez dzikie kraje. Toteż marsz tędy musiał być powolny. Mieli jednak nadzieję, że w ten sposób unikną ciekawych, a nieprzyjaznych oczu. Szpiedzy Saurona rzadko zapuszczali się na te pustkowia, a ścieżek tutejszych nie znał prawie nikt prócz mieszkańców Rivendell. Gandalf wszedł na czele wraz z Aragornem, który nawet po ciemku orientował się w okolicy doskonale. Reszta drużyny podążała za nimi gęsiego, a Legolas, obdarzony bystrym wzrokiem, zamykał pochód jako tylna straż. Pierwsza część podróży była bardzo uciążliwa i Frodo mało co z niej zapamiętał, prócz zimna i wichru. Przez wiele bezsłonecznych dni lodowaty podmuch doł od gór na wschodzie i okazało się, że nie ma płaszcza, przez który by się nie przebijały jego natrętne palce. Wędrowcom, mimo dobrych podróżnych ubrań, nieczęsto udawało się zagrzać, czy to w marszu, czy to na popasie. Sypiali mało i tylko w ciągu południowych godzin, przycupnąwszy w jakiejś rozpadlinie albo kryjąc się wśród chaszczy tarniny, która tu rosła gęstymi kępami. Późnym popołudniem wartownik budził towarzyszy i zjadali obiad, zwykle zimny i niezbyt pokrzepiający, bo rzadko odważali się na rozniecanie ogniska. Wieczorem ruszali znów w drogę, wybierając ścieżki wiodące możliwie najprościej na południe. Zrazu wydawało się hobbitom, że chociaż maszerują wytrwale, aż do ostatecznego zmęczenia pełzną jak ślimaki i nigdy nigdzie nie dotrą. Co dzień oglądali krajobraz taki sam jak poprzedniego dnia, a jednak góry wciąż się ku nim przybliżały. Na południe od Rivendell łańcuch górski spiętrzał się coraz wyżej i zaginął ku zachodowi. U stóp głównego masywu rozsypane były szeroko nagie wzgórza i głębokie jary, w których pieniły się bystre potoki. Nieliczne ścieżki biegły kręto i często urywały się na krawędzi urwiska albo zdradzieckiego bagna. Wędrowali tak przez 2 tygodnie, gdy nagle pogoda się zmieniła. Wiatr ucichł, a potem znów dmuchnął, lecz teraz w stronę południa. Mknące po niebie chmury podniosły się wyżej i rozpierzchły. Wyjrzało słońce, blade i jasne. Po długiej nocy nużącego marszu świt ich ogarnął zimny i czysty. Stanęli na niskiej grani zwieńczonej kępą sędziwych krzaków janowca, których szarozielone pnie wyglądały tak, jakby je wykuto z okolicznych skał. Ciemne liście błyszczały, a jagody płonęły szkarłatem w promieniach świtu. Dalej ku południowi Frodo widział ogromną ścianę wyniosłych gór, jak gdyby zagradzającą drogę, którą sobie wytknęła drużyna. W lewej części tego łańcucha wystrzelały 3 szczyty. Najwyższy i zarazem najbliższy, ubielony śniegiem, sterczał na kształt zęba. Jego wielką, nagą, północną ścianę zalegał jeszcze cień, ale tam, gdzie już sięgały ukośne promienie słońca, jarzyła się czerwono. Gandalf u boku Froda patrzył także, osłaniając oczy dłonią. — Uszliśmy spory kawał drogi — rzekł. — Jesteśmy na granicy kraju, który ludzie nazywają Holinem. Mieszkało tu wielu elfów za dawnych, szczęśliwych czasów, kiedy nazwa tego kraju brzmiała inaczej — Eregion. Posunęliśmy się o 45 stai lotu ptaka, jakkolwiek nasze nogi przemierzyły znacznie więcej. Dalej teren i klimat będą łaskawsze, lecz może tym bardziej niebezpieczne. Mniejsza o to. W każdym razie miło zobaczyć tak piękny wschód słońca, rzekł Frodo, odrzucając kaptur i wystawiając twarz na blask ranka. Ale teraz góry są przed nami, zauważył Pipin. Widocznie w ciągu nocy skręciliśmy na wschód. Nie, odparł Gandalf. Po prostu w czystym powietrzu dalej sięgamy wzrokiem. Za tymi trzema szczytami łańcuch wygina się łukiem ku południo-zachodowi. W domu Elronda było mnóstwo map, ale pewnie nigdy nie przyszło ci do głowy, żeby im się przyjrzeć. Owszem, czasem je oglądałem, rzekł Pipin. Nic jednak nie pamiętam. Frodo ma do takich spraw więcej zdolności. Mnie mapy niepotrzebne, odezwał się Gimli, który zbliżył się wraz z Legolasem i patrzył teraz przed siebie z dziwnym błyskiem w głębi oczu. To kraj, w którym przed wiekami pracowali ojcowie nasi. Obraz tych gór wykuliśmy w metalu i w kamieniu na wielu naszych dziełach i upamiętniliśmy w wielu pieśniach i legendach. Widujemy je wystrzelające pod niebo w naszych snach. To Baras, Zirak i Szatur. Na jawie widziałem je tylko raz w życiu. Znam jednak ich kształty i nazwy. Pod nimi bowiem leży Khazad-dûm, stolica krasnoludów, dziś nazwana Czarną Otchłanią, a w języku elfów Morią. Oto stoi Barazinbar, Czerwony Róg, okrutny Karadras, za nim szczyty Srebrny i Chmurny, Celebdil Biały i Fanuidol Szary, który po swojemu nazywamy Zirak Zigil i Bundu Szatur. Tu góry mgliste rozszczepiają się, a między ich ramionami leży pamiętna dla nas Azanul-Bizar, Dolina Półmroku, przez elfów nazywana Nanduhirion. Właśnie do tej doliny zmierzamy, powiedział Gandalf. Jeżeli wejdziemy na przełęcz zwaną Bramą Czerwonego Rogu, a znajdującą się poniżej przeciwległej ściany Karadrasu, zejdziemy potem schodami Półmroku w głąb Doliny Krasnoludów. Jest tam zwierciadlane jezioro i tam też z lodowatych źródeł tryska srebrna żyła. Ciemne są wody Kheled-Zaram, rzekł Gimli. Zimne są źródła Kibil-Nala. Serce we mnie drży na myśl, że może wkrótce już je ujrzę. Obyś nacieszył oczy ich widokiem, zacny krasnoludzie, rzekł Gandalf. Cokolwiek wszakże ty zrobisz, my nie możemy długo bawić w owej dolinie. Trzeba nam spieszyć z biegiem srebrnej żyły do tajemnych lasów, a przez nie ku wielkiej rzece, a potem zaś... Gandalf urwał. No, cóż potem? Spytał Merry. Potem do celu podróży. Ostatecznie. Do celu. Odparł Gandalf. Nie można patrzeć za daleko przed siebie. Cieszymy się, że pierwszy etap przebyliśmy szczęśliwie. Myślę, że tu odpoczniemy nie tylko przez dzień cały, ale także przez noc. W Holinie powietrze jest czyste. Siła złego potrzeba, aby kraj, w którym ongi mieszkali elfowie, zapomniał o nich. To prawda, rzekł Legolas. Elfowie tutejsi byli jednak obcej nam rasy, nie z leśnego rodu, a drzewa i trawa już o nich nie pamiętają. Tylko ja słyszę skargę kamieni. Z głębi nas dobywali, pięknie nas rzeźbili, wysoko z nas piętrzyli mury, ale odeszli. Elfowie odeszli. Dawno, dawno temu podążyli ku przystaniom. Tego ranka rozniecili ognisko w głębokiej rozpadlinie osłoniętej gąszczem janowca, a posiłek, nie wiedzieć, wieczerza czy śniadanie, upłynął tak wesoło jak nigdy jeszcze od początku marszu. Nie kwapili się potem do snu, bo mieli nadzieję przespać całą noc i nie zamierzali wyruszać w dalszą drogę przed wieczorem następnego dnia. Tylko Aragorn był milczący i niespokojny. Po chwili, odłączywszy się od kompanii, wyszedł na grani. Stanął tu w cieniu drzewa, rozglądając się na południe i zachód, a głowę wychylił, jakby nasłuchiwał. Wrócił potem na krawędź rozpadliny i spojrzał z góry na śmiejącą się i rozgadaną gromadkę. Co się stało, obieży świecie? — zawołał Mary. — Czego szukasz? Może ci brak wschodniego wiatru?
— Nie — odparł Aragorn. — Czegoś jednak rzeczywiście mi brak. Bywałem w Holinie o różnych porach roku. Nie mieszkają tu dzisiaj ani elfowie, ani ludzie, lecz przecież dawniej żyły w tych stronach różne stworzenia, a przede wszystkim dużo ptaków. Teraz jednak nie słychać żadnych głosów prócz waszych, tego jestem pewien. Na wiele mil wkoło panuje cisza, a wasze głosy echem dudnią pod ziemią. Nie mogę tego zrozumieć.